Umiłowani w Panu bracia i siostry, chciałbym złożyć z siebie taki miły obowiązek, wyjeżdżając ze zboru w Wydminach. Bracia i siostry prosili, żebym przywiózł tutaj do Was bratnie serdeczne pozdrowienia, miłości, żebyśmy mogli razem dojść i osiągnąć tą nagrodę, o którą tak bardzo zabiegamy, o którą możemy powiedzieć, że walczymy. Nie, że na siłę, ale bardzo się staramy, żeby osiągnąć tą nagrodę razem, wspólnie, nie pojedynczo. Tutaj jest werset ten przewodni, że nie zostawię was sierotami, ale ja myślę, że to powiedział i wiemy, że to powiedział nasz Pan Jezus, ale jak zauważymy, że i Pan Bóg nie pozostawia człowieka w jakiejś beznadziei, że człowiek może polegać na Panu Bogu i my o tym wiemy. I niejednokrotnie byśmy bardzo chcieli, żeby cała ludzkość już w tej chwili mogła poznać Pana Boga. My wiemy, że to nie jest ten czas, żeby wszyscy mogli poznać. Wiemy, znamy doskonały plan Pana Boga. Ale żeby każdy człowiek mógł lepiej poznać Pana Boga, może powiem inaczej, zrozumieć przymioty charakteru Pana Boga, wtedy może by inaczej rozumiał doskonały plan. Ja niedawno w wiadomościach oglądałem taki urywek, kiedy straszna wiadomość była, że ojciec zabił córeczkę. I na murze, gdy pokazywali to miejsce, na murze był wypisany napis: gdzie byłeś, Boże? Bardzo mnie to zabolało, może było mi przykro, że tak świat postrzega naszego Ojca, naszego Boga. Ale musimy zauważyć, że takie pytania nie są zadawane tylko w tej chwili, ale te pytania zadawane są cały czas, gdy byli bracia czy ludzie także zesłani na Syberię, czy były odkrywane tajemnice obozów koncentracyjnych, tam też były zadawane takie pytania. Ja myślę, że my takich pytań nie zadajemy. My widzimy, że od pierwszej strony Biblii aż do ostatniej strony możemy zobaczyć i są opisywane tam przymioty charakteru Bożego. Może nie bezpośrednio są nazwane, ale to wszystko wynika z działania Pana Boga, z Jego doskonałego planu, co do ludzi przestrzegających prawo, do narodu wybranego, do wyboru Kościoła, jak i do prowadzenia całej ludzkości do doskonałości. My znamy te przymioty. To są cztery przymioty: moc, mądrość, miłość i sprawiedliwość. Dzisiejsze rozważanie nazwałem okup, możliwość pojednania. I w tym dzisiejszym temacie, jak wiecie, może najwięcej będziemy poruszali kwestię sprawiedliwości, ale to nie znaczy nie znaczy, że te inne przymioty, o tych innych przymiotach nie będziemy mówili. Te wszystkie przymioty charakteru Bożego tak się uzupełniają, że właśnie tworzą ten charakter miłującego Ojca, miłującego Stworzyciela, tego, który stworzył człowieka. I gdy zajrzymy do pierwszych stron naszych Biblii, to zobaczymy, odczytamy wersety o stworzeniu tegoż człowieka. I możemy odczytać: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. I jako mężczyznę stworzył i niewiastę stworzył ich i błogosławił im. I powiedział, że rozradzajcie się i napełniajcie ziemię, panujcie nad zwierzętami. I czytamy, że Pan Bóg widział, co uczynił i stwierdził, że to było bardzo dobre. I my, gdy patrzymy na stworzenie tego pierwszego świata, zobaczymy też tą mądrość i miłość Boga do człowieka. Położył Pan żywot i dobro, i błogosławieństwo. Ale z jednego drzewa nie mogli jeść. I powiedział Pan, albowiem dnia, którego jeść, będziesz z niego śmiercią umrzesz. To było dla Adama prawo. Czy był świadomy tego prawa? Ja myślę, że był bardzo świadomy jego przekroczenia niż my może dzisiaj, bo tak jak tutaj brat wspominał, że był doskonałym człowiekiem. Może nie był świadomy, jakie skutki przyniesie jego występek, bo obce mu były jeszcze wtedy doświadczenia, które zobaczył już w swoim potomstwie. Przeklęta, i Pan Bóg do Adama powiedział w ten sposób: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Możemy powiedzieć, że Adam uczynił to dobrowolnie. Jak miał zareagować Pan Bóg na ten występek? Ja myślę, że my w swojej takiej ludzkiej sprawiedliwości albo jesteśmy za surowi dla brata czy siostry, albo pobłażamy dla siebie albo dla naszej rodziny. To taki ludzki charakter. I to nie tylko u nas, ale możemy popatrzeć na naszych sąsiadów czy na innych ludzi. Ja myślę, że i tutaj brat podawał też wersety. Myślę, że i wszyscy wiemy, że Pan nie może inaczej zareagować, bo to byłoby zaprzeczeniem jego charakteru, zaprzeczeniem sprawiedliwości, która, jak pisze Dawid, jest podstawą tronu Bożego. W psalmie 89, 15 wersecie czytamy: sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Ja myślę, że to prawo, to doskonałe prawo, które Bóg przekazał narodowi izraelskiemu na Chorebie, jest podstawą prawa w każdym państwie, w którym to prawo jest opracowywane już świeckie. I zauważymy, że gdy nie ma tego prawa, nie ma praworządności, to co się dzieje? Anarchia. A myślę, że tego byśmy nie chcieli doświadczyć na naszym życiu, jakiegoś nieporządku, anarchii w naszym kraju. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Ten wyrok był wydany dla człowieka Adama. Ale jak zauważymy, odziedziczy go w sposób naturalny jego potomstwo. I gdy będziemy mówili o Adamie, będziemy mieli także na uwadze, na myśli, że to wszystko odziedziczyło jego potomstwo. Może jeszcze taką ważną uwagą jest to, że Adam był doskonałym człowiekiem. Możemy powiedzieć, że mało mniejszym od aniołów, ale też nie aniołem, co jest może ważne, bardzo ważne w określeniu tej istoty drugiego, w którego Adama. Żeby przywrócić Adama do tego pierwotnego stanu, i tu będziemy także rozumieli, że pośrednio i całą ludzkość, boska sprawiedliwość żądała równoważnej ceny. I takie pytanie, czy z potomstwa Adama był ktoś, kto by takim wymaganiom sprostał? Ja odczytam wersety z psalmu 49 od 8 do 10, kiedy Dawid mówi w ten sposób. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi, nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądać grobu. My wiemy, że w czasach wojny, w czasach okupacji, gdy były obozy koncentracyjne, niektórzy oddawali życie za kogoś. Ale zauważmy, że ten drugi, za którego było oddane to życie, za krótki moment także umierał. Wymaganiem jest ofiara doskonałego człowieka. Możemy powiedzieć, że niepotępionego za swoje czyny w swoim życiu. W Księdze Ioba czytamy o skutkach kary nałożonej na tego pierwszego człowieka. I to, co się dzieje nie tylko z nim, ale także z jego potomstwem, gdzie będziemy czytali to wszystko, to będziemy widzieli siebie, będziemy widzieli nasze ciała, niedomagania naszego ciała, starzenie się naszego ciała i w końcu śmierć. Ale przeczytamy także, że za tegoż człowieka został złożony okup. I wtedy ten bieg wydarzeń, tego starzenia się tego ciała, tych chorób, będzie się zmieniał w kierunku zmiany tego człowieka. I mówi, Job mówi w ten sposób, i odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej. I gdy będziemy czytali dalej, przeczytamy, że Pan Bóg pozwoli oglądać oblicze swoje, a co może takie najbardziej ważniejsze, że przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego. I w tych wersetach możemy zobaczyć upadek człowieka, jak i podniesienie tego człowieka z tego właśnie upadku. Możemy także zobaczyć wybór klasy, ale to ja myślę, że to nie do tematu. Najważniejszym wersetem z tej księgi jest werset zapisany w 33 rozdziale, 24 werset. Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. Co rozumiemy przez słowo okup? Jak możemy zdefiniować? W obecnym czasie, może szczególnie tak, w obecnym czasie słyszymy, że ktoś został porwany, porywacze żądają wysokiego okupu za zwolnienie. I okup jest to cena za uwolnienie, w tej chwili możemy tak powiedzieć, za uwolnienie osoby lub osób trzymanych w więzieniu lub w niewoli. I zaraz nasuwa nam się taka myśl, że w niewoli grzechu trzyma szatan całą ludzkość. Ale my wiemy jednak, że to nie jemu będzie zapłacony okup. To nie on, nie dla niego jest ta zapłata. I tutaj najodpowiedniejszym określeniem dla nas wierzących i tego okupu, który Pan Jezus złożył, będzie określenie takie, że gdy powiemy złożenie równoważnej ceny, która zaspokoi boską sprawiedliwość. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że zadośćuczynienie tej sprawiedliwości. Używamy podobnego określenia w naszych tematach, w rozmowach. Mówimy często o odkupicielu, o odkupieniu. Odkupieniu znaczy objąć coś lub kogoś w posiadanie przez zapłacenie ceny. No, kojarzy nam się to może bardziej z niewolnictwem, ale będziemy jeszcze do tego słowa wracali, kiedy będziemy mówili o naszym Panu Jezusie. Używamy także słów odkupiony, odkupienie. I ja myślę, że wszystkie te słowa, które powiedziałem, zawsze kojarzą nam się z jedną, nawet możemy powiedzieć, że powinni nam się kojarzyć z jedną osobą, Jezusem Chrystusem. Czy dobrze? Ja myślę, że bardzo dobrze i zawsze powinniśmy tak myśleć, gdy mówimy o okupie, o ofierze. W Ewangelii Marka czytamy słowa Pana Jezusa o tym, co miał dokonać, czego miał dokonać, gdy tutaj przyszedł na ziemię. I czytamy w Marka 10 rozdział 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jak już wspomniałem, Adam przez swoje nieposłuszeństwo utracił prawo do życia na ziemi. Jednak Jezus Chrystus przez swoją śmierć tą równoważną cenę zapłacił. Zadośćuczynił za duszę Adama, a przez niego, jak rozumiemy, że za całe jego potomstwo, za każdego człowieka. Apostoł Paweł wyjaśnia nam to w liście do Rzymian, w wersetach, w rozdziale 5, w wersetach 12. I od 15 do 17. Przeto jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I dalej czytamy. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymają obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. W tych słowach przewija się myśl o usprawiedliwieniu. Będziemy mogli sobie jeszcze przeczytać także słowa o odpuszczeniu, ale zauważymy, że to wszystko jest w mocy tego, który nabył, który zapłacił cenę. Mi się wydaje, że i myślę, że wszyscy tak uważają, że bardzo wysoką cenę. Może dzisiaj życie ludzkie jest mało warte, ale zauważmy, że zostało złożone życie doskonałego człowieka, który nie miał przed sobą 60 czy 90 lat życia, ale troszeczkę dłużej. I tu już będziemy inaczej na to patrzyli, gdy położymy to na szali. Życie, o którym mówi kaznodzieja, mówi marność i to, o którym mówią obietnice dane przez Pana Boga. Apostoł Paweł potwierdza słowa powiedziane przez naszego Pana i taką naukę przedstawia dla Tymoteusza. I w pierwszym liście czytamy, w drugim rozdziale, 5-6 wersetu. Albowiem jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na pewno zrozumienie tego świadectwa podawane przede wszystkim przez apostołów nastąpi w wieku tysiącletnim, kiedy Pan powie o to wszystko nowym czynie. Jednak już w wieku obecnym to świadectwo powinno być wydawane przez Jego naśladowców. Cenę, jaką nasz Pan zapłacił za wszystkich, jak z powyższych słowach zapewnia apostoł Paweł, żeby wszystkich wyzwolić z niewoli grzechu i doprowadzić do społeczności z Bogiem w warunkach nowego przymierza. W liście do Hebrajczyków czytamy wersety świadczące o wielkiej miłości Bożej do człowieka, do tego stworzenia, które się potknęło w pewnym momencie swojego życia. Ale czytamy o tym także, który tego człowieka podniesie. W drugim rozdziale od szóstego do dziesiątego wersetu czytamy. Stwierdził to zaś ktoś kiedyś gdzieś, powiedział Dawid. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałem i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przestało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Kimże jest człowiek, że go nie porzuciłeś, że starasz się o niego, że chcesz, żeby zamieszkał w społeczności z tobą w twoim ogrodzie? Uczyniłeś go na podobieństwo swoje jako doskonałego. Poddałeś mu wszystkie zwierzęta, jak pamiętamy. Poddałeś mu ziemię, uczyniłeś go królem ziemi. Jednak od tego upadku nie widzimy, że to jest wszystko poddany. Widzimy w tej chwili co innego, ale my wierzymy, że to się zmieni. Bo widzimy tego, który na krótko został mniejszy od aniołów. I jak w liście do Filipian czytamy, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Wiemy, Jezus, widzimy Jezusa, na którego imię zegnie się każde kolano, na niebie i na ziemi, a nawet jak apostoł Paweł w liście do Filipian pisze, że pod ziemią. Jezusa, nie Boga i nie anioła, ale okazał się z postawy człowiekiem. Może krótko podsumujmy to, co już powiedziałem i o okupie. Karą, jak żeśmy już sobie wspomnieli, karą za przekroczenie prawa, czyli ten grzech, jest śmierć. Mówiliśmy o dostarczeniu równoważnej ceny za Adama, to co mówiłem, doskonały człowiek Jezus za doskonałego Adama. Za Adama, jak z tego wynika, i za jego potomstwo, czyli za wszystkich ludzi. I może to najważniejsze. Złożony okup zaspokaja boską sprawiedliwość. Powoduje możliwość podniesienia Adama i całego jego rodu z grobu. I jeszcze coś powoduje. Stwarza warunki do restytucji. Bo gdyby człowiek nie zmartwychwstał, nie byłaby możliwość jego zmiana charakteru. Często możemy zapytać, kiedy ten okup został złożony. Często nad tymi słowami mi rozmawiamy. Ja myślę, że wszyscy rozumiemy, że kiedy Pan Jezus w wieku 30 lat przychodzi nad Jordan, stawia siebie samego na śmierć, dając siebie na okup za Adama. I kiedy zostaje zanurzony przez Jana, przedstawia nam to obrazową śmierć ciała, śmierć ludzkiej woli, śmierć ludzkich pragnień. I mówi takie słowa: oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Zadeklarował się, że będzie czynił, chce czynić wolę Pana Boga, swojego Ojca. Pan Jezus doskonały, niewinny, możemy powiedzieć, że sprawiedliwy, ale to się wszystko wiąże w tej doskonałości Pana Jezusa. I Adam doskonały, ale tą doskonałość, tą swoją doskonałość utracił, tak jak już wspomniałem na wstępie w Edenie. A jeśli miała być równoważna cena, to Pan Jezus musi oddać swoją doskonałość dla Adama. Zacytuję tu myśl brata z konwencji w Budziarzach. I w ten sposób możemy rozumieć. On symbolicznie zajmuje miejsce Adama w grobie, a śmierć Adama jest śmiercią wieczną. I Pan Jezus, oddając mu doskonałe człowieczeństwo, zajmuje miejsce Adama w grobie. Ta zamiana powoduje to, że Adam zostanie z grobu wzbudzony, a Pan Jezus na wieczność pozostanie w grobie. Ale pozostanie w grobie jako człowiek Jezus, jako ciało, które oddał na okup za Adama. Widzimy, że była tylko jedna ofiara, ale możemy zauważyć, że możemy tak krótko na wstępie powiedzieć, że co najmniej dwa elementy z planu Bożego ta ofiara musiała zaspokoić czy wykonać. Ja mówię, że w tej chwili, że co najmniej dwa, ale tych elementów jest dużo, dużo więcej. W tym doskonałym planie Bożym Pan Bóg dozwolił na złożenie okupu. I jak rozumiemy wszyscy, że Pan Jezus, wychodząc z wody, mógł umrzeć jakąkolwiek śmiercią i ten okup by był złożony. Jednak umarłby śmiercią wieczną. Człowiek by powstał z grobu, ale zachodzi pytanie, co dalej? Ale tu zauważymy, że Pan Bóg w swojej łasce, tak jak tutaj brat wspomniał w pierwszej godzinie, dozwolił, żeby Jezus Chrystus rozpoczął to nowe życie ofiarnicze jako nowe stworzenie. Jest spłodzony do nowej natury. Godzi się wypełniać wolę Ojca, tak jak mówi, do uczniów. I czytamy te słowa z Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 34 wersecie. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. My wiemy, że po dokonaniu tego wszystkiego Pan otrzyma po zmartwychwstaniu nagrodę boskiej natury. Nie w ciele, ale w boskiej naturze. Jednak musimy tutaj zaznaczyć, zauważyć, że dla tegoż okupu Pan nie musiał przechodzić tyle cierpień. Tutaj musimy wspomnieć, że te cierpienia to ofiara za grzech. Ktoś może stwierdzić, że jednak to zanurzenie, to nie oddanie życia, że to pewna demagogia. Jednak ja myślę, że człowiek nie zawsze może pojąć zamysły Boże. Spójrzmy na pewną historię zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej. W 22 rozdziale i czytamy takie słowa z drugiego wersetu, może z pierwszego. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnych na jednej z gór, o której ci powiem. I co robił Abraham? Idzie 3 dni, ja myślę, że nie miał odwagi spojrzeć w oczy Izaaka. Idzie ze spuszczoną głową. Co myślał wtedy Abraham? Jakie cierpienia w swoim umyśle przechodził? Ale czytamy dalej, w 9 wersecie. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego. I w 15 możemy przeczytać, że może przeczytam. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna, będę ci błogosławił obficie. Choć to błogosławieństwo było zapowiedziane dużo wcześniej. Ponieważ to uczyniłeś dla Abrahama, w jego umyśle, w jego zamiarze, ten jego syn umiłowany był już umarły. On już go złożył jako ofiarę. I Pan Bóg o tym wiedział. I to dla Pana Boga wystarczało, by dać mu to błogosławieństwo. Czy Panu Bogu potrzebna była śmierć Izaaka? Z pewnością nie. W danej chwili stan umysłu Abrahama wykazywał, że wypełni każde słowo pochodzące od Pana Boga. Abraham umarł mając 175 lat. Możemy przeczytać słowa, że umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. Jak bardzo byśmy nieraz chcieli, żeby nasze poświęcenie było takie jak poświęcenie Abrahama. Za pewien czas ten obraz się wypełni, ale już śmierć człowieka będzie w rzeczywistości i w Abrahamie zobaczymy Boga, a w Izaaku jego umiłowanego syna Jezusa. Czy Abraham doczekał się obietnicy za swojego życia, na którą tak czekał? My wiem, że on nawet nie widział swoich wnuków. Zachodziłoby jeszcze takie pytanie, dlaczego Adam nie powstał, skoro okup został za niego złożony? Ja znalazłem odpowiedź, która może w taki najprostszy sposób wyjaśnia nam tą kwestię z artykułu okup i ofiara za grzech na straży. I czytamy. Ten okup, czyli cena dostateczna na wykupienie Adama i całego jego potomstwa, znajdowała się onego czasu w rękach sprawiedliwości jako depozyt i jest tam teraz. Nie może być ona zastosowana częściami, lecz za wszystkich od razu, ponieważ jest to tylko jedno życie. Cała zasługa ofiary Chrystusowej potrzebna jest na wybawienie Adama i tak samo cała zasługa potrzebna jest na wybawienie któregokolwiek z jego potomstwa. Okup nie może być podzielony na miliony części, by każdemu z ludzi dać jedną z nich. Cała ofiara Chrystusowa była potrzebna na okup za każdego człowieka i będzie dostarczona za cały rodzaj ludzki. Ona zostanie zastosowana za cały rodzaj, lecz nie prędzej niż nadejdzie słuszny czas, w którym Ojciec odda rodzaj ludzki Odkupicielowi, który weźmie go w posiadanie jako Król Królów, Pan Panów i ustanowi Królestwo w celu uwolnienia ludzkości z mocy grzechu i śmierci, dając jej przywilej restytucji zapewnionej jego okupową ofiarą. Przepraszam. Moglibyśmy powiedzieć, że pierwszy etap doprowadzenia ludzkości do doskonałości został dokonany. Ludzkość powstaje z grobów, ale jak zauważymy, dalej ktoś te rzeczy musi uświadomić, musi nauczyć prawa, zmienić te serca, które są. I tu zauważymy, jak rozumiemy rolę kompletnego Chrystusa, wielkiego grona, klasy starożytnych świętych. Krótko mówiąc, nazywamy ten okres tysiącletnim okresem restytucji, czasem naprawienia wszech rzeczy. I to do tego Pan wybiera w obecnym wieku, jak tu brat zaznaczył, swoje ciało, swoją oblubienicę. Ja myślę, że są to ci, którzy dużo wcześniej od całego świata zrozumieli złożenie okupu i w pewnym stopniu już będą z tego okupu korzystać. Ja myślę, że rozumiemy, że to nie koliduje z tym, co wcześniej powiedziałem, że nie możemy tej ofiary okupowej dzielić. Rozumiemy, że Pan Jezus, ten, który złożył okupową ofiarę, przypisuje ją tym, którzy w obecnym wieku Ewangelii przyjmują powołanie i stawiają samych siebie jako ofiarę, aby kroczyć w ślady swojego mistrza. I tu możemy zauważyć różnicę między daniem a przypisaniem. Może jeszcze inaczej możemy powiedzieć, możemy to określić, że Jezus Chrystus staje się naszym poręczycielem. On ręczy za nasze postępowanie. Przypisuje nam tyle, ile nam brakuje, by mieć społeczność z Ojcem, by nasze modlitwy w tej chwili były wysłuchiwane, by nasza szata była czysta, byśmy mogli zawrzeć przymierze związane z naszą ofiarą i wychodząc z wody oddać nasze ziemskie prawa, a czynić wolę Bożą, by mieć udział w ofierze za grzech. I ci zawierający przymierze, ja myślę, że my, którzy weszliśmy do wody i wyszliśmy z tej wody, nie powinniśmy być usługami grzechu, bo ja myślę, że usłyszawszy tą dobrą nowinę już w obecnym czasie, mamy możliwość wyzwolenia się z tej niewoli grzechu i nie być sługami tej ciemności, grzechu, lecz sługami tego, który nas wykupił własną krwią. I w liście do Galacjan czytamy takie słowa w 5 rozdziale od 24 do 26 słowa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. To są zalecenia do nas, do ludzi poświęconych, którzy uwierzyli i pragnęli wejść do wody. Mam większą świadomość czynu swojego mistrza. A ja myślę, że jeśli mamy tą większą świadomość, to także mamy i większą wdzięczność. Jak bardzo jesteśmy wdzięczni, gdy ktoś nam pomoże, wyratuje z jakiej opresji tutaj na ziemi. Niejednokrotnie się odwdzięczamy jakimś podarkiem. Jak możemy się odwdzięczyć Bogu za to, co zrobił? Niektórzy wierzący często używają słów alleluja, chwała Panu. To tak też można chwalić Pana Boga. Może to taki znak czasu, może taka moda. Ale jak zauważymy, apostołowie pisząc listy zgoła inaczej wychwalają Boga. Dziękują za powołanie, dziękują za swoich braci. A po co tak pisali te listy? Po co tak się trudzili, podróżując po całym świecie? Apostoł Paweł napisał do Filipian, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I ja myślę, że niech nikt nie mówi, że nie trzeba badać wersetów, nie trzeba się wgłębiać, nie trzeba badać proroctw. Ja może nie urodziłem się w domu wierzących. Może dopiero poznawałem i mogę powiedzieć, że to jest przywilej, że mogłem poznać Pana Boga, że mogę poznawać Jego zamiary, że bracia niejednokrotnie tłumaczyli i tłumaczyli, jak te przymioty Boga, o których my możemy w tej chwili mówić. To jest dla nas może przywilej. Może to jest taka nadzieja, z którą my żyjemy i która powinna nas napędzać do naszego życia. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. My wiemy, że jest werset, który mówi, że Żydzi byli bardzo gorliwi. Ale jaka była to gorliwość? Nie poznali Pana Boga. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, powtarza, drogoście kupieni. Wychwalajcie Boga w ciele wasze, żeby życie wasze było godne zapłaty za was. Ja myślę, że gdy będziemy czytali listy apostoła Pawła, to wszystkie są pisane w takim tonie. Do Filipian pisze, że zawsze Chrystus będzie uwielbiony w ciele jego przez życie, jak i przez śmierć. I dalej, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Apostoł Paweł, jak wiemy, był wysoko urodzony. Mógł mieć poważanie, mógł mieć zaszczyty. Jednak stał się dobrowolnie niewolnikiem Chrystusowym, służącym swojemu Panu i jego braciom, pragnąc chociaż częściowo spłacić dług wdzięczności dla swojego Pana. A nie jest to dług liczony w złocie lub w drogich kamieniach, o ile można nazwać to długiem, bo dług to przeważnie się spłaca, a człowiek nie jest w stanie zwrócić tej zapłaty. Jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa i On jest naszym Panem, On jest naszym wykupicielem. Przeczytam tu wersety apostoła Piotra. Przepraszam, z pierwszego rozdziału od 18 do 19 wersetu. Widząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanych, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I skoro wy już o tym wiecie i jesteście odrodzeni, nie z tego nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, to budujmy się w dom duchowy, jako te kamienie żywe. I dalej w swoich słowach apostoł Piotr podaje, jakie powinno być nasze życie, żeby podobać się naszemu Panu. A takich Pan nazwie solą, nazwie świecą, Skarbem ukrytym na polu, pamiętamy, i tutaj brat przytoczył to podobieństwo. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, uradował i odchodzi. Sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Co miał nasz Pan Jezus, skoro mówi, że ptaszki mają gniazda? Ten człowiek to Jezus Chrystus. On widzi, że w tej roli, która przedstawia nam świat, całą ludzkość, co potwierdza we wcześniejszych wypowiedziach, kiedy mówi, że rola zaś to świata, dobre nasienie to synowie królestwo, że z tej roli, że w tej roli jest skarb. Są tam ci, którzy w wyniku odkupienia będą ubiegali się o synostwo już w wieku Ewangelii, czyli mówimy tutaj o Kościele. Sprzedaje wszystko, co ma, oddaje swoje prawo do życia na ziemi, bo to miał najważniejszego. Jak powiedział, ofiarował na śmierć duszę swoją i do przestępców był zaliczony. Oddaje wszystko, co ma. I kupuje nie tylko ten skarb, ale całą rolę, cały świat, żeby wybrać z niego to, co było najcenniejsze, czyli dla Pana Jezusa Kościół, swoją oblubienicę. Od kogo kupuje? Kupuje od Pana Boga, stając się właścicielem ziemi w tysiącletnim Królestwie Chrystusowym, mającym na celu doprowadzenie wraz z tą wybieraną przez cały wiek Ewangelii oblubienicą synów do społeczności z Ojcem. Możemy zapytać, dlaczego taka procedura? Przecież to Pan Bóg jest stworzycielem. Pan Bóg jest właścicielem ziemi. Pan Bóg może to wszystko naprawić. Boskie prawa są niezmienne i nie ma tam miejsca na niedoskonałość. Na niedoskonałość czy też na grzech. Spójrzmy na zakon. Pan Bóg daje sposobność podniesienia tego człowieka, jednak nie jest ten człowiek w stanie tego zrobić, a nawet wprost przeciwnie. To prawo pokazało grzech, to prawo stało się dla niego przekleństwem. Powiedziałem na wstępie o czterech przymiotach Bożych. Zobaczmy, że w tym planie Bożym cały czas się przewijają. I w tym odkupieniu przez naszego Pana możemy zobaczyć miłość. Dlaczego? Dlatego, że dla dobra człowieka Pan Bóg oddaje go pod opiekę Jezusa Chrystusa, Jego odkupiciela, żeby to On doprowadził każdego do doskonałości. Nie przez sprawiedliwość, bo takiej nie mamy, ale przez zastosowanie miłosierdzia. Wersety z Biblii wskazują, że gdy się poświęcamy Bogu, nasze niedoskonałości są zakryte przed Jego wzrokiem przez zasługi ofiary Syna. My to różnie określamy. Mówimy, że możemy przystępować do Ojca pod przykryciem szaty sprawiedliwości Chrystusowej, że zostaje przypisana dla ludu wierzącego doskonałość Chrystusowa. Poczytani za doskonałych, jednak zawsze rozumiemy, że wszystko to uzyskujemy przez ofiarę naszego Pana. Jak rozumiemy, pod koniec wieku tysiąclecia Chrystus odda doskonałą ludzkość pod opiekę Ojca. I to jest cel Pana Boga, żeby ta doskonała ludzkość miała społeczność ze swoim Stwórcą. W liście do Rzymian czytamy takie słowa w 5 rozdziale od 18 wersetu. To jest może kontynuacja tego, co wcześniej czytałem tych wersetów. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienie jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Przepraszam. Mówiłem o oblubienicy. Rozumiemy, że ta oblubienica wybierająca się w wieku Ewangelii no nie wywodzi się z ludzi doskonałych, to musimy sobie przyznać. A wprost przeciwnie. To w takim razie w oczach Bożych są sprawiedliwi. Co jeszcze? Czy jeszcze czegoś potrzebują? Często mówimy o takich, że są usprawiedliwieni, tu już wcześniej mówiłem, z wiary usprawiedliwieni przez krew, przez zasługi Jezusa Chrystusa. Odczytam słowa apostoła do Koryntów mówiących o pojednaniu człowieka z Bogiem i jest tam zawarty zarys ogólny, jednak ja myślę, że także w szczególności do klasy oblubienicy, wybierającej się w wieku Ewangelii, która ma mieć szczególną służbę przez swoje poświęcenie, przez swoją wiarę. List do Koryntian, 5 rozdział, od 16 wersetu. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Tak więc jeśli Chrystus jest, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając upadków i powierzył nam słowo pojednania. Tu mówi o Kościele. Poruczył, powierzył. I 21 werset. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To nie nasza sprawiedliwość. Musimy patrzeć na sprawiedliwość Chrystusową. Czy człowiek może być sprawiedliwy? Na pewno nie. Na pewno, jeśli nawet bardzo byśmy się starali czynić z naszej strony sprawiedliwość, no najlepiej to by było chyba przez doskonały zakon. Ale jak apostoł Paweł mówi, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlaczego? Bo niedoskonały nie sprosta doskonałości, może tak krótko tylko. Ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa możemy zostać usprawiedliwieni. Jak rozumiemy to nasze usprawiedliwienie, jesteśmy poczytani za usprawiedliwionych, czyli doskonałych do tego, z tego powodu, że już uwierzyliśmy, przyjęliśmy sprawiedliwość Chrystusową. Rozumiemy, że staramy się to nasze życie podporządkować służbie. Odczytam wersety, które mówią, że te obietnice spełnią się przez nasze poświęcenie, przez wiarę. W liście do Rzymian czytamy takie wersety w 2 rozdziale, 24 i 25 werset. Przepraszam, nie w drugim. W 4 rozdziale, 20. Ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Mówi, że poczytane dla nas. Ale zanim pierwsi uczniowie mogli skorzystać z usprawiedliwienia, tak jak brat wspomniał, apostołowie, Jezus musiał cierpieć. Ponadto musiał być zabrany do nieba, przedstawić swoją ofiarę, przypisał tym pierworodnym, kościołowi pierworodnym zasługę swojej ofiary, po czym mogło nastąpić usprawiedliwienie jako rezultat tej ofiary zastosowanej już za cały w pierwszej kolejności za Kościół i za wszystkich ludzi, którzy uwierzą. Jest takie widzenie zapisane w księdze Zachariasza. W 3 rozdziale, pierwszy werset i później 3, 4, 7, czytamy takie słowa. Zatem mi okazał Jozuego, kapłana najwyższego, stojącego przed aniołem pańskim, a szatan stojący po prawicy, aby mu się sprzeciwił, aby go oskarżał. Ale Jozua obleczony był w szatę plugawą, a stał przed aniołem. A odpowiadając, rzekł do niego, do tych, którzy stali przed nim, mówi, zdejmijcie tą szatę plugawą z niego. I rzekł do niego, oto przeniósł z ciebie nieprawości twoje, a oblekłem cię w szaty odmienne. I dalej, gdy już był ubrany w te szaty odmienne, w te czyste szaty, dalej czytamy taki werset, 7 werset, mówi tak. Tak mówi Pan zastępów, jeśli drogami moimi chodzić będziesz i jeśli ustaw moich przestrzegać będziesz, wtedy też Ty będziesz sądził dom mój i będziesz strzegł sieni moich i dam Ci to zapewne, abyś chodził między tymi, którzy tu stoją. Arcykapłan Jozue to w tym obrazie przedstawia nam wybierany się Kościół podczas ziemskiej pielgrzymki w tym doczesnym życiu. Stał w szatach plugawych. To tak Pan Bóg postrzegał nas przez pryzmat naszych uczynków, przez zastosowanie naszej sprawiedliwości. Tak jak Saul z Tarsu, czy nie chciał dobrze? I mówi, zdejmijcie te plugawe szaty, a załóżcie odmienne. I rzekł do niego, oto przeniósł z ciebie nieprawości twoje, a oblekłem cię w szaty odmienne. Szaty sprawiedliwości Chrystusowej. I przedstawił mu obietnicę wysokiego powołania, powołania Kościoła do boskiej natury. Pan stwarza warunki dla tych, którzy uwierzyli, żeby mogli dojść do doskonałości przez usprawiedliwienie. Inaczej nikt z ludzi nie mógłby sprostać wymaganiom boskiej sprawiedliwości. Co możemy zauważyć, że Kościół korzysta w wieku Ewangelii z przypisanej ofiary okupowej, chociaż nie ma w okupie zasługi. Ale Pan zaprasza Jego członków do składania z siebie podobnej ofiary, którą On złożył podczas pierwszego przyjścia. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, pierwszy werset, czytamy takie słowa. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W liście do Hebrajczyków apostoł wyjaśnia nam wyższość ofiary naszego Pana i od ofiar zakonu, które wskazywały na, były obrazem może na lepsze ofiary. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 9 do 12 wersetu czytamy. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawujący codziennie służbę swoją i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Baranek, który gładzi grzech świata. Ta ofiara była złożona za Kościół w pierwszej kolejności i za całą ludzkość. Ktoś może powiedzieć, że okup za ludzkość i ofiara za grzech za ludzkość. Okup został zapłacony za Adama i jego potomstwo, co daje, jak mówiłem, mu możliwość zmartwychwstania. Gdy powstaną umarli, czy ich charaktery będą doskonałe? Powiemy, że nie. I jak czytamy w Nowym Testamencie, zapłatą za grzech jest śmierć. I w Starym Testamencie u Ezechiela, każdy, kto grzeszy, umrze. A więc wszyscy, którzy by powstali, w krótkim czasie by pomarli z powodu swoich niedoskonałych charakterów. A więc okup daje zmartwychwstanie, a ofiara za grzech usprawiedliwienie grzesznego postępowania. Jak rozumiemy, nie za wszystkie grzechy ta ofiara jest złożona. Ale to może jest inny temat. I rozumiemy, że członkowie wybierającego się tego Kościoła unikają grzechu. Rozumiemy także, że w wieku tysiąclecia to złe postępowanie będzie znikome, nawet tylko z tego powodu, że zostanie udaremnione działanie szatana. Przez 1000 lat Chrystus będzie dopomagał dojść do doskonałości. Wina grzesznika została poniesiona przez odkupiciela, który zapłacił za nasze grzechy. I tak jak mówiłem, byśmy mogli być uznani sprawiedliwymi przez zasługi. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale od 22 do 24 wersetu czytamy. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Podobne słowa mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ofiara za grzech to ofiara za przewinienia wybierającego się Kościoła. Zauważmy, że ta ofiara była złożona przed rozpoczęciem wybierania się Kościoła. W wieku Ewangelii to przez naszego Pana możemy zasyłać dziękczynienia, nasze prośby, ale także rozumiemy, że to ofiara za wszystkie przewinienia ludzi w przyszłości. Pamiętamy, jak były składane ofiary Dnia Pojednania. Ofiary w Dniu Pojednania oczyszczały cały naród izraelski na następny rok. W trzeciej Księdze Mojżeszowej opisane są ofiary Dnia Pojednania. Jak czytamy, te wszystkie ofiary były składane z polecenia Bożego, ale nie mogły, my rozumiemy, że nie mogły zmazać grzechu, dlatego było ich tak wiele i tak często były składane, ale były, jak rozumiemy, były obrazem tych lepszych ofiar. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, przez które to grzechy mogły być wymazane. W naszym temacie może interesują nas dwie najważniejsze ofiary. Ofiary za grzech. Cielec i kozioł. I czytamy w trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdział, 11 werset. Potem przyprowadził Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokonał przebłagania za siebie i za swój dom. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Patrzymy może na te ofiary z różnych punktów. Cielec przedstawiał Jezusa w wieku 30 lat. Śmierć cielca to śmierć ludzkiej natury w wodach Jordanu. Na tym ołtarzu, który był na dziedzińcu, na ołtarzu miedzianym, spalała się tłustość, najważniejsze organy potrzebne do życia człowieka. Tam możemy zobaczyć poświęcenie, ofiarowanie, gorliwość, miłość Pana Boga, miłość Pana Jezusa do Boga. Pokazane przez okres ten 3,5 roku służby naszego Pana. Aaron jako najwyższy kapłan jest obrazem na Jezusa, tego najwyższego kapłana. O wyższości kapłaństwa naszego Pana pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, nie będę tych wersetów odczytywał. I gdybyśmy porównali składanie ofiary Dnia Pojednania z ofiarą naszego Pana, zauważymy, jak obraz zaczął się wypełniać podczas pierwszego przyjścia. Najwyższy kapłan miał złożyć na ofiarę cielca i dokonać oczyszczenia, jak pisze za siebie i za dom swój. Jak rozumiemy te słowa? Za siebie to jest za ciało swoje, za kapłanów. Gdy będziemy patrzyli na tego pozaobrazowego kapłana Jezusa, to ciałem jego jest Kościół. W liście do Hebrajczyków czytamy takie wersety w 9 rozdziale, jedenasty i dwunasty werset i 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I tutaj ten 15. I dlatego jest ono pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obietnicę dziedzictwa wiecznego. I za dom swój, za wszystkich lewitów. Dom czyli domowników wiary, za wszystkich wierzących. Ja myślę, że wierzących rozumiemy i mamy na myśli, że ludzi pełniących rozumną służbę. Następnie kapłan wchodził do świątnicy Najświętszej. Może pomijam już inne czynności, bo nie mamy czasu, już jest czas. I kropił nad ubłaganią i przedstawiając krew Panu Bogu. I tutaj zauważymy to wypełnienie tego obrazu, kiedy nasz Pan Jezus, zabrany po 40 dniach do nieba, by przedstawić tą cenę odkupienia ofiary zakończonej na Kalwarii, a Pan Bóg potwierdził to, że ta ofiara została przyjęta właśnie tutaj, co brat mówił, przez zesłanie Ducha Świętego w czasie Pięćdziesiątnicy. My wiemy, że ta ofiara została przyjęta, gdy patrzymy na namiot zgromadzenia, gdy kapłan wychodził, a nie uległ śmierci. Pokropienie krwią ubłagalni, przedstawienie zasług przez Jezusa umożliwiało zabicie dopiero wtedy tego kozła pańskiego i składanie z siebie, już mam na myśli kościół, ofiary. Może nie będę tutaj mówił, bo już nie mamy czasu, ale ja myślę, że to wszystko jest potrzebne, żeby te dwie ofiary, żeby doprowadzić całą ludzkość do społeczności z Bogiem. I jak czytamy w Księdze Objawienia w 21 rozdziale, tam jest zapisane, że stąpi święte miasto, że będzie świątynia między ludźmi, przybytek między ludźmi i Pan Bóg zamieszka między ludem. Właśnie przez tą świątynię, przez tych, którzy się poświęcili. Ale mamy dalej na myśli, że to jeszcze nie będzie to Królestwo Boże. Będzie jeszcze sądzenie, jak mówimy, wspominamy tutaj o kozłach i owcach. O owcach, czyli o tych, którzy przyjęli i nauczyli się tej sprawiedliwości, którzy wejdą do Królestwa Bożego i nie będą już wtedy musieli mieć przepisanej sprawiedliwości, ale którzy się nauczyli i będą tą sprawiedliwość mieli w Królestwie Bożym. Rozumiemy, że kozły nie postarały się, nie uczyniły postępu w swoim rozwoju, swojego charakteru i będą wytraceni. I chociaż tak jak niejednokrotnie czytamy Księgę Izajasza, że Królestwo Boże tutaj na ziemi będzie to coś pięknego, no nie możemy przyrównać do czegokolwiek, bo nie ma takiego porównania, możemy sobie nie możemy tego przyrównać. Ale bardzo często i bardzo lubię czytać te wersety z Księgi Izajasza 35. I na koniec braciom chciałbym te wersety odczytać. Ja myślę, że gdy czytamy te wersety, to serce nasze raduje się, że Pan Bóg doprowadzi całą ludzkość do takiej społeczności z sobą. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytryszczą na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w stawy, a teren bezwodny w ruczaje, ale legowisko szakali będzie miejscem na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po nie chodził. Tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowy, dostąpią wesela i radości, a troska, wzdychanie znikną. Rozumiejąc te wersety, to myślę, że i rozumiejąc nauki naszego Pana, myślę, że staramy się postępować według Jego wskazówek. Doceniać Jego ofiarę rozpoczętą w wodach Jordanu, a zakończoną na Golgocie. stanąć w zawodach i walczyć o tą najwyższą nagrodę. Walczyć nie z bratem czy siostrą, ale ze słabościami naszego ciała, ze światem, z szatanem. A właśnie w tych zawodach, w tej walce musimy się zjednoczyć, by stawić czoła przeciwnościom i znaleźć się w tej liczbie oblubienicy Chrystusowej, czego braterstwu życzę, jak i sam pragnę. Amen.